Islamska Republika Afganistanu uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii pod koniec wakacji 1919 roku. Jest pozbawiony dostępu do morza, a otaczają ją takie egzotyczne destynacje jak Iran, Pakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan i Chiny. Narodowym zwierzęciem jest leopard śnieżny. 30 milionów ludzi, a jakieś 39% z nich umie czytać i pisać, bo aż 16 milionów ludzi to analfabeci. 1 300 000 Afgańczyków żyje w Iranie, zaś 2,5 miliona w Pakistanie. W tym jakże suchym kraju, dwukrotnie większym od naszego, gdzie mieszka 100 naszych rodaków, pozdrawiamy serdecznie z Polski. Na nasz kraj wołają Lechistan, bo w końcu to państwo Lachów. Narodowym sportem jest tu piłka nożna. Przepadają też za krykietem. Z kolei najbliższa sercu każdego Afgana jest Buzkashi, gra, podczas której niekiedy rywalizacja rozgrzewa krew, a nie jedna niewiasta zemdlała. Dwie drużyny usiłują konno dorwać kozę, a najchętniej by widzieli ten sport jako jeden z dyscyplin olimpijskich. Inną z kolei sportową ciekawostką jest fakt, że reprezentantki kraju grające w piłkę nożną występują w specjalnych strojach, które im zakrywają wszystko, za wyjątkiem twarzy i dłoni. Witam w kraju, gdzie nowy rok obchodzony jest 21 marca, bo to w końcu dla nich pierwszy dzień wiosny. Prosto z mostu, odważnie, zapraszam do Afganistanu. Kraj jest zdominowany przez islam i to w 98%. Na jakieś powiedzmy 200 państw na świecie to obywatele Afganistanu mogą podróżować bezproblemowo zaledwie do 28. Tutaj średnio pali się papierosa raz na 6 dni. Najwięcej ludzi w Afganistanie obchodzi urodziny 1 stycznia. Spowodowane jest to tym, że wielu Afgańczyków nie zna swojej daty urodzenia i wybiera pierwszy dzień roku. Nie wiem, czy kojarzycie swego czasu raczej najbardziej znana okładka National Geographic z 1985 roku, kiedy na niej widać było afgańską kobietę z niepowtarzalnym spojrzeniem. To co ciekawe, to właśnie tę kobietę namierzono w 2002 roku i powiedziała, że nie miała pojęcia o tym, że jej zdjęcie jest tak znane. Paradoksalnie, w starożytności tereny Afganistanu były centralnym punktem jedwabnego szlaku, a dopiero w 2010 roku rozpoczęto budowę sieci kolejowej. Doczekali się 85 km torów kolejowych. Nie mają jeszcze specjalnie pociągów pasażerskich, a jedynie występują dwa połączenia kolejowe. Za to popularne autobusy to przede wszystkim starsze modele Mercedes-Benz. A co ciekawe, niezgodne z prawem jest importowanie do kraju samochodów starszych niż 10-letnie. To prawda, torów kolejowych tutaj tyle co kot napłakał, natomiast kraj nadrabia z nawiązką jeśli chodzi o produkcję opium. Rocznie powstaje tu ponad 4000 ton, a na pewno imponuje to, że to 90% opium na świecie pochodzi właśnie z Afganistanu. Na temat historii kraju będzie na koniec, ale takiej historii w pigułce. To zanim tam dotrzemy, powiemy sobie o targu w stolicy. W Kabulu mieści się dość specyficzny targ, który tak się składa, że nosi nazwę po byłym prezydencie USA, George'u Bushu, a nosi taką właśnie nazwę z tego powodu, czym tutaj się handluje, a sprzedają się tutaj skradzione amerykańskim żołnierzom przedmioty. Ale handel to nie podstawa żywota w tym kraju. Rolnictwo jest głównym źródłem dochodów Afgańczyków. Afganistan jest również bogaty w zasoby naturalne, takie jak gaz ziemny i ropa naftowa. A warto wiedzieć, że Afganistan produkuje jedne z najlepszych na świecie granatów, melonów, moreli i winogron. A mówiąc granatów, miałem na myśli granatów, owoców. A ci znający nieco historii nie powinni się raczej zdziwić, że Afganistan należy do grupy najsłabiej rozwiniętych gospodarczo państw świata. Ale o tym za chwilę. Jest to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. Na samo dno doprowadziły go długoletnie wojny i prawie zupełny brak inwestycji zagranicznych. Jest tutaj najwięcej na świecie znanych organizacji terrorystycznych. Nie ma co się dziwić, że budownictwo jest tutaj jedną z wiodących gałęzi przemysłu tego kraju. Warto podkreślić, że to nie jest kraj dla starych ludzi. Kobiety mogą brać ślub w wieku lat 16, a mężczyźni 18. Statystycznie po 4 latach rodzi im się pierwsze ze statystycznych 5 dzieci, zatem nie powinno dziwić, że średnia wieku tutaj to lat 18. Rodzina jest ważna w kulturze afgańskiej. Mężczyźni są odpowiedzialni za zarobki, a kobiety zostają w domu i służą rodzinie. Ale bywają ci postępowi, tylko że dość rzadko. W większości przypadków rodzina mieszka razem. Po ślubie syn i jego małżonka mieszkają w osobnym pokoju. Kobiety mają w obowiązku ubierać się skromnie, ale na tyle, żeby nie pokazywać swoich wdzięków. Sukienka z zachodu tutaj jest tak popularna jak Tomasz Lis w jedynce czy w dwójce. W tym kraju unika się bezpośredniego kontaktu wzrokowego między mężczyznami i kobietami. Uścisk dłoni jakoś ujdzie. Natomiast niektórzy praktykują kładzenie ręki na sercu, aby okazać szacunek i aprobatę drugiej osobie. Ale ponownie, nie między kobietą i mężczyzną. Małżeństwo uważane jest za ważny element życia w Afganistanie. Rozwód nie jest mile widziany. A co ciekawe, małżeństwa to trzydniowe obrzędy, podczas których podpisuje się umowę małżeńską i łączy męża i żonę. Nie macie czasami takiego uczucia, kiedy bezdomny was pyta o 5 zł na chleb i dajecie mu tego piątaka, to macie takie wrażenie, że raczej pieniądze nie pójdą na chleb, tylko na coś powiedzmy o większej sile rażenia. To chyba takie uczucie towarzyszy krajom świata, które Afganistanowi rocznie udzielają ponad 6 miliardów 800 milionów dolarów pomocy. Na armię im nie wystarcza z tej kwoty, bo wydają na wojsko aż 11,5 miliarda dolarów. Dzięki temu stać ich na utrzymanie ponad 800 czołgów, 9,5 tysiąca wozów opancerzonych, 200 samolotów odrzutowych, 145 śmigłowców czy ponad 200 tysięcy zawodowych żołnierzy. A warto zaznaczyć, że nie mają w ogóle rezerwistów. Dotychczasowy obraz Afganistanu prezentuje się nie najlepiej. Natomiast może być jeszcze gorzej. Możesz być pracownikiem rządu. A będąc takim, zarabia się niewiele ponad 300 zł, ale to przynajmniej minimum. Takiego luksusu nie mają z kolei pracownicy sektora prywatnego, którzy w ogóle nie mają ustalonego minimalnego wynagrodzenia. No bo po co? Żołnierze sowieccy, kiedy opuszczali teren Afganistanu, robili to niejako w pośpiechu, ponieważ zmuszeni byli do pozostawienia części swojego sprzętu wojskowego. Na pustkowiach do dzisiaj można zobaczyć rdzewiające wraki czołgów, wozów opancerzonych, dział czy ciężarówek. I nie, nie są one wliczone w poczet tych, które są utrzymywane z budżetu państwa. Ale to nie jedyne pamiątki, jakie pozostawili za sobą dzielni wojacy sowieccy, albowiem Związek Sowiecki na terenie Afganistanu rozmieścił ponad 10 milionów min lądowych. A żeby wszystkie odnaleźć, a następnie rozbroić, to wymagałoby kilku tysięcy lat. Na pewno częste konflikty wojenne, zamachy bombowe, ataki terrorystyczne, ataki dronami i mnóstwo innych terrorystyczno-wojskowych czynników powoduje, że Afganistan określany jest mianem państwa upadłego, czyli takiego, w którym kompletnie zawiodły, nie działają żadne struktury władzy ani infrastruktura społeczna. A teraz część dla tych, którzy chcą się co nieco dowiedzieć, skąd się w kraju wzięli Rosjanie, o co chodzi z sunnitami, szyitami, talibami i dlaczego w tym kraju dzisiaj jest tak tragicznie. Terenami Afganistanu od zawsze interesowały się Wielka Brytania i Rosja. W dwudziestoleciu międzywojennym zamach stanu pozwala Ludowo-Demokratycznej Partii przejąć władzę. Choć nie cieszyła się powszechnym uznaniem, rozpoczęła reformy, żeby poustawiać wszystko tak, jak to miał poukładany Związek Sowiecki. Niektórym się to nie podobało. Policja zaczęła tłumić protesty, ale tej nie wystarczyło, żeby wszelki opór zdławić. Obywatele powiedzieli wielkie nie z Koranem w ręku, ale komuniści, łamiąc całkiem sporo podstawowych praw człowieka, dużą ilością ofiar bunt zdławili. Potem nowo wybrany komunistyczny prezydent, który zaprosił KGB, żeby ten wprowadził na teren kraju jeszcze więcej komunizmu, no to tuż przed Sylwestrem 1979 roku prezydent, co ciekawe, zginął, ale z rąk sowieckich komandosów, poprzebieranych za afgańskich żołnierzy. To wystarczyło, by wylądowało 200 sowieckich samolotów wraz z pancernymi oddziałami lądowymi. To się nie spodobało w Ameryce. ONZ powiedziało, żeby się Sowieci wynieśli, a Amerykanie zagrozili, że jeśli się Rosjanie szybko nie wycofają, to nakręcą trzecią część Rambo. Moskwa była głucha na wszelką argumentację, w tym samym czasie sami Afgańczycy powiedzieli, że mają dość. I albo zaczęli kultywować sztukę walki partyzanckiej, albo się wyprowadzili. Dlatego 3 miliony ludzi wyemigrowało do Pakistanu, a 2 miliony do Iranu, gdzie organizowali opozycję. W latach 80. XX wieku niemal 85% kraju było w rękach partyzantów, a nad resztą tutejszy rząd komunistyczny roztoczył swoją czułą opiekę. Michaił Gorbaczow doprowadził do zmiany prezydenta, który wprowadził nową konstytucję, która z kolei orzekła, że islam jest religią narodową. Pod koniec tych lat 80. wojska sowieckie wycofały się z kraju, ale to nie załatwiło tematu zakończenia wojny. U sterów pozostali komuniści, którzy kruszeli pod naporem rebeliantów. Ci dzielili się na sunnitów, których było więcej, oraz szyitów, których było mniej. Sunnici to dłuższa czy większa, umówmy się, nazwa, więc łatwiej zapamiętać. W każdym razie, sunnici reprezentują większość ludzi w Afganistanie. Jakieś 85% ludności właśnie ich popiera. Szyici z kolei są popierani przez zaledwie 15% społeczeństwa, ale to nie to poparcie jest ich siłą napędową, bo ich siłą napędową jest Iran. Dwie grupy, sunnitów i szyitów, kłócili się ze sobą i walczyli zaciekle. Ich awantury doprowadziły do powstania trzeciej siły między nimi, a byli to nam znani dzisiaj talibowie. A że podczas licznych konfliktów udało im się opanować Kabul, to mieli i mają wciąż bardzo dużo do powiedzenia w tym zszarganym licznymi wojnami kraju. A ciekawe, że jak na kraj o tak wojennej reputacji, niecałe 5% osób posiada broń palną. Pewnie pozostali nie posiadają tej broni, którą trzymają w rękach, tylko pożyczyli zamiarem rychłego oddania. Kto by tam ich rozliczał? Dzięki bardzo serdeczne za obejrzenie materiału, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, kciuki do góry, jak nie, to w dół, jak średnio, to w bok. I rzućcie tematem na kolejny film, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was zastanowi się nad tym, ile jeszcze części Rambo będzie nakręconych w Afganistanie, a ile nie w Afganistanie. Bo jeszcze typuję, że jeszcze dużo będzie. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.